i wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
W nocy z 6 na 7 lipca 1944 roku oddziały Armii Krajowej zaatakowały Wilno. Tak rozpoczęła się operacja Ostra Brama i właśnie Powstanie Wileńskie, to wydarzenie sprzed 75 lat, będzie w miesiącu lipcu wydarzeniem miesiąca. Zanim o tym mało ciągle w Polsce znanym wydarzeniu, jakim było Powstanie Wileńskie, żeby zrozumieć, jak do niego doszło, musimy się cofnąć trochę wcześniej w historię Polski. Rok 1943 przynosi tak zwanej sprawie polskiej szereg bolesnych ciosów. Zaczyna się to wszystko od ujawnienia zbrodni katyńskiej. Niemcy w kwietniu 1933 roku ujawniają groby katyńskie. Ta straszliwa zbrodnia dokonana na polskich oficerach staje się pretekstem dla Stalina, dla zerwania stosunków z rządem polskim. Alianci zachodni udają, że wierzą w wyjaśnienia Stalina. Stalin twierdził, że zbrodni dokonali Niemcy. Wkrótce po zerwaniu stosunków z rządem polskim Stalin tworzy własną polską armię niezależną od rządu w Londynie, podległą polskim komunistom. Najpierw jest to pierwsza dywizja piechoty, potem pierwszy korpus, później będzie to pierwsza armia. To wojsko tworzone u boku Armii Czerwonej przejdzie w październiku 1933 roku chrzest w bitwie pod Lenino. Bitwa o niewielkim znaczeniu strategicznym, natomiast miała swój wymiar propagandowy. Pokazywała całemu światu, że obok Armii Polskiej, tej podległej władzom w Londynie, jest jakieś inne wojsko polskie, które nie uznaje zwierzchnictwa rządu polskiego w Londynie, natomiast blisko współpracuje z Armią Czerwoną Józefem Stalinem. W lipcu ginie Władysław Sikorski, premier, wódz naczelny, człowiek powszechnie szanowany. Katastrofa gibraltarska. Do dzisiaj się zastanawiamy, czy był to wypadek, czy był to zamach. A pod koniec tego roku dochodzi do konferencji teherańskiej, podczas której alianci zachodni oddali Stalinowi bez pytania się Polaków o zdanie polskie Kresy Wschodnie. Władze polskie w Londynie, przywódcy państwa podziemnego, widzieli więc, w jakim kierunku zmierza bieg wydarzeń. Nie trzeba było być jakimś doświadczonym analitykiem politycznym, nie trzeba było być wróżką, żeby przewidzieć, jaki scenariusz rozgrywa Stalin. A ten scenariusz był bardzo prosty. Odebranie Polsce ziem wschodnich, zainstalowanie na ziemiach polskich komunistycznych marionetek zależnych od Stalina. Można się było tylko zastanawiać, czy po wojnie Polska będzie kolejną sowiecką republiką, czy też, tak jak się ostatecznie stało, państwem wasalnym, formalnie niepodległym. Było też widać coraz wyraźniej, że alianci zachodni dla utrzymania dobrych stosunków ze Stalinem, dla utrzymania udziału Armii Czerwonej w II wojnie światowej są gotowi płacić polskimi interesami. Było więc pytanie, co robić w tej sytuacji, kiedy zdradzają nas alianci zachodni, kiedy Stalin zmierza do oderwania nam części terytorium, do wasalizacji Polski. I takim pomysłem, jaki się narodził, była tak zwana akcja Burza. To, co profesor Tomasz Czembosz nazwał kiedyś polskim powstaniem strefowym. Pomysł był dość prosty. Kiedy Armia Czerwona zbliżać się będzie do jakiegoś obszaru terytorium polskiego w granicach 1939 roku, miejscowe oddziały Armii Krajowej zaatakują wojska niemieckie od tyłu, wyzwolą jakieś miasta, miasteczka, jakiś obszar i powitają Armię Czerwoną jako gospodarze. Akcja Burza militarnie miała przyspieszyć wyzwolenie ziem polskich, miała skrócić okupację niemiecką, politycznie natomiast miała uratować przynależność do Polski ziem wschodnich, miała również uchronić Polskę przed przejęciem władzy przez komunistów. Kiedy w styczniu 1933 roku wojska sowieckie przekroczyły przedwojenną granicę Polski, Armia Krajowa przystąpiła do realizacji akcji Burza na Wołyniu. To był ten pierwszy obszar, gdzie pojawiły się wojska Armii Czerwonej. To był ten pierwszy obszar, gdzie rozgrywała się akcja Burza. Na Wołyniu, tragicznie doświadczonym rzezią wołyńską, Armia Krajowa stworzyła największą jednostkę partyzancką polską w czasie II wojny światowej, 27. Dywizję Piechoty. Ta dywizja piechoty bohatersko walczyła z wojskami niemieckimi. Do pewnego momentu współpracowała również z Armią Czerwoną. Kiedy jednak wojska niemieckie na tym obszarze zostały pokonane, wtedy okazało się, że dalsza współpraca z Armią Czerwoną jest niemożliwa. Część żołnierzy rozbrojono i aresztowano, część żołnierzy przebiła się za Bug, aresztowano również ujawnione władze Polskiego Państwa Podziemnego. Kolejnym elementem akcji Burza była operacja Ostra Brama, czyli próba zdobycia Wilna przed nadejściem Armii Czerwonej. Pomysł akcji Burza na Wileńszczyźnie, pomysł operacji Ostra Brama był następujący. Oddziały partyzanckie z dwóch okręgów Armii Krajowej, okręgu Wilno i okręgu Nowogródek, szacowano, że można w ten sposób zgromadzić siły liczące od 14 do 15 tysięcy żołnierzy, uderzą z zewnątrz na miasto. W tym samym czasie oddziały Armii Krajowej w Wilnie wywołają powstanie i w ten sposób Niemcy zaatakowani i z zewnątrz, i od wewnątrz. No, mieli zostać pokonani i Wilno miało być zdobyte, zanim nadejdą wojska sowieckie. Operacją dowodził dowódca Armii Krajowej na Wileńszczyźnie, pułkownik Aleksander Krzyżanowski, pseudonim Wilk. Niestety, Armia Czerwona tak szybko posuwała się w kierunku Wilna, że zapadła decyzja o tym, aby uderzyć dzień wcześniej. No, wydawałoby się, dzień wcześniej to niewiele, ale jednak miało to bardzo daleko idące konsekwencje. Ja mówiłem przed chwilą, że szacowano, że uda się zgromadzić pod Wilnem 14 do 15 tysięcy partyzantów. Wtedy, kiedy wydano polecenie natarcia, czyli w nocy z 6 na 7 lipca 1934 roku, do uderzenia było gotowych tylko 5,5 tysiąca partyzantów. Pozostali partyzanci nie zdążyli dotrzeć do Wilna z takich czy innych przyczyn. Niemiecka załoga miasta liczyła 11 tysięcy doskonale uzbrojonych żołnierzy, no i jeżeli porównamy te dwie liczby, to już nie trudno się domyślić, jaki był rezultat tego ataku. Jeżeli 5,5 tysiąca partyzantów atakuje 11 tysięcy żołnierzy armii regularnej, trudno oczekiwać sukcesu. No i tak również było wówczas. Ten atak w nocy na miasto nie przyniósł powodzenia. Nie zakończył się przełamaniem pozycji niemieckich, zdobyciem Wilna mimo lokalnych sukcesów. 7 lipca pod Wilno podeszły oddziały Armii Czerwonej. Do walki włączyli się również mieszkający w Wilnie Polacy. Nie wszyscy dowiedzieli się o tym, że akcja Burza, że operacja Ostra Brama jest rozpoczęta wcześniej. Mimo to oddziały Armii Krajowej podjęły walkę, m.in. kapitan Bolesław Zagórny, który zgromadził 500 powstańców, wyzwolił 8 lipca dzielnicę kalwaryjską. W nocy z 8 na 9 lipca do walki przystąpili również żołnierze Szarych Szeregów, dowodzeni przez kapitana Józefa Grzesiaka, którzy zdobyli kilka ważnych obiektów w mieście Wilnie, m.in. gmach starostwa w mieście. Wkraczają do walki oddziały Armii Czerwonej, walczy również Armia Krajowa. Póki w Wilnie są Niemcy, ta współpraca układa się bardzo dobrze. Obok siebie walczą Polacy, walczą żołnierze Armii Czerwonej. Jest wspólna walka, jest współpraca. Jest olbrzymia pomoc Polaków dla Armii Czerwonej. Żołnierze sowieccy nie znali przecież miasta. Żołnierze Armii Krajowej, urodzeni na Wileńszczyźnie, mogli więc świetnie spełniać rolę przewodników, świetnie pomagać żołnierzom Armii Czerwonej w trudnych walkach miejskich. Łączniczka Danuta Szyszkian-Osowska wspominała. Stałam w bramie i czekałam na możliwość przebiegnięcia do drugiej. Porucznik Mocny walczył ze swoim oddziałem przy domu przed kinem Wir, naprzeciw kina Adria. Po jakimś czasie dobiegłam tam. Tak wyglądała walka uliczna. Trzeba zdobywać dom po domu. Jakież było moje ogromne i radosne zdziwienie, gdy spotkałem się z mamą i siostrą Lilą. Dowiedziałam się o okrutnych wyczynach żołnierzy niemieckich, którzy kazali pozostałej ludności z naszej ulicy Zarzecznej opuścić dom. Spędzili ich do piwnic przy ulicy Wielkiej, do bramy kina Pan przy placu ratuszowym. Później podpalili dom, a do piwnic, w których gromadzili się kobiety i dzieci, wrzucali granaty. I to na moich oczach mocny został ranny. Tu przerwę na chwilę tą relację łączniczki i tu już widzimy zapowiedź tego, czego później Niemcy będą dokonywać w Warszawie, czyli zbrodni wojennych dokonywanych na ludności cywilnej. Oczywiście skala tych zbrodni w stosunku do tego, co później Niemcy dokonali na Woli czy w innych dzielnicach Warszawy, była dużo mniejsza, ale już tu widzimy to niesłychane okrucieństwo Niemców, mszczenie się za powstanie na ludności cywilnej. Wracamy do relacji łączniczki Danuty. Na tym odcinku było piekło. Niemcy bronili Wilna ze wszystkich stron. 13 lipca 1934 roku oddziały Armii Krajowej i Armii Czerwonej zdobyły Wilno. Zapanowała ogromna radość. Na ulicy Kalwaryjskiej przychodził i odchodzili nasi chłopcy. Jak cudownie, jak bojowo wyglądali. Ktoś powiedział: Boże, Polsko, jakaś ty szczęśliwa, że masz takie dzieci. Tu kończy się relacja łączniczki Danuty. Powstanie wileńskie, operacja Ostra Brama, kończy się sukcesem. Wilno jest wyzwolone. W tym wyzwoleniu Wilna dużą rolę odegrała Armia Czerwona, ale dużą rolę odegrały też oddziały Armii Krajowej. Na przykład zgrupowanie majora Mieczysława Potockiego zdobyło samodzielnie dzielnicę D, jedną z czterech, na jakie podzielono Wilno. 13 lipca, jak już czytaliśmy w relacji łączniczki, rozbite oddziały niemieckie w popłochu opuściły miasto. Wilno było wolne. Dla mieszkańców Wileńszczyzny to, co się działo później, było czymś, czego ci ludzie często nie mogli zapomnieć do końca życia. Niektórzy pamiętają do dzisiaj. Oto Wilno stało się polskie, stało się na krótki okres wolne. Władzę przejmują Polacy, defilują polskie oddziały partyzanckie, administracja polska przejmuje władzę nad miastem, wszędzie powiewają polskie flagi. Olbrzymia radość. Radość z końca okupacji, radość z wolności, radość z tego, że Wilno znowu jest polskie. Radość, entuzjazm, niestety krótkotrwała. 13 lipca pułkownik Adam Szydłowski, komendant okręgu nowogródzkiego, meldował drogą radiową Komendzie Głównej Armii Krajowej. Wilno zdobyte przy znacznym udziale Armii Krajowej. Miasto przeżyło bardzo krótką, ale jakże radosną chwilę wolności. Polskość jego bije w oczy. Pełno naszych żołnierzy. Radość była krótka. Wkrótce po zdobyciu Wilna dowództwo sowieckie nakazało oddziałom Armii Krajowej opuścić miasto. Polskie oddziały podporządkowały się. Zgromadziły się na skraju Puszczy Rudnickiej, poza zabudowaniami Wilna. Dowodzący powstaniem wileńskim, operacją Ostrą Bramą, pułkownik Krzyżanowski udał się do dowódcy 3 Frontu Białoruskiego, generała Iwana Czerniachowskiego, by ustalić zasady dalszej współpracy. Podczas rozmów 16 lipca został aresztowany razem ze swoim sztabem. Tego samego dnia uwięziono także delegata rządu na okręg wileński oraz urzędników delegatury. I ten scenariusz będzie się później powtarzał również w innych dzielnicach, chociażby we Lwowie, gdzie dojdzie do operacji, do akcji Burza. Póki są wojska niemieckie, współpraca układa się dobrze. Kiedy wojska niemieckie odchodzą, najczęściej pod pretekstem rozmów, są zwabiani przywódcy Armii Krajowej, są zwabiani przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego, po czym zostają aresztowani, a żołnierze Armii Krajowej zostają rozbrojeni. Kiedy zgromadzeni na skraju Puszczy Rudnickiej żołnierze Armii Krajowej dowiedzieli się, że ich dowódcy zostali uwięzieni, ich następcy poprowadzili partyzantów w głąb puszczy. Wówczas nadleciało 30 radzieckich samolotów szturmowych, które zaczęły ostrzeliwywać polskich partyzantów. Podzielono żołnierzy na drobne grupy i nakazano tym, którzy chcą przebijać się na zachód, a reszcie rozproszyć się po okolicy, ukryć się albo wrócić do domu. Wojska sowieckie rozpoczęły obławę na głodnych i wyczerpanych akowców. ujętych przetrzymywano w obozie w Miednikach. Większość uwięzionych, tu 5700 żołnierzy Armii Krajowej, trafiło do tego obozu, zachowało do końca nieugiętą postawę. Kiedy nawoływano ich, aby wstępowali do armii Berlinga, odpowiadali krótko: my chcemy Wilka. Wilk to pseudonim dowódcy Aleksandra Krzyżanowskiego. W obliczu nieprzejednanej postawy większości żołnierzy Armii Krajowej uwięzionych w Miednikach byliby też tacy, którzy podjęli decyzję wstąpienia do armii Berlinga, no ale oni byli w znikomej mniejszości. Większość osadzonych wywieziono do sowieckich łagrów w głąb Związku Sowieckiego. Taki sam los spotkał przetrzymywanych wcześniej oficerów. Wydarzenie, które uchodzi za taki gorzki epilog operacji Ostra Brama Powstania Wileńskiego, to bitwa pod Surkątami. Żołnierze Armii Krajowej walczący w Powstaniu Wileńskim, którym dowodził podpułkownik Maciej Kalenkiewicz, próbowali się przebić przez pierścień sowieckiego okrężenia. Do bitwy doszło 21 sierpnia 1944 roku. Ocalały z bitwy kapitan Sędzian nadał meldunek radiowy. W Surkątach zginął podpułkownik Kotwicz, pseudonim dowódcy Kalenkiewicza, 3 oficerów jego sztabu i 32 żołnierzy. Sowieci dobijali rannych. Straty sowieckie 132 zabitych żołnierzy. Powstanie Wileńskie militarnie zakończyło się częściowym sukcesem. Dlaczego częściowym? Bo sami Wilna nie zdobyliśmy, ale razem z wojskami sowieckimi Wilno zdobyliśmy. Wilno było wolne. Cel militarny, skrócenie okupacji niemieckiej, przyniesienie wolności mieszkańcom Wilna został osiągnięty. Cel polityczny okazał się katastrofą. Nie udało się przejąć władzy w Wilnie. Działacze Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierze Armii Krajowej, dowódcy tych żołnierzy w dużej mierze zostali uwięzieni, w dużej mierze sowieckiej niewoli. I takim swoistym, myślę, epilogiem wydarzeń, o których mówimy, mogą być losy dwóch ludzi, o których wspominałem. Pierwszym z nich będzie dowódca Wileńskiego Powstania, podpułkownik Krzyżanowski. Jak już mówiłem, zwabiony podstępnie na rozmowy, został aresztowany. 3 lata spędził w więzieniach w Wilnie i Moskwie oraz w obozach internowania w Diagilewie i Gryazowcu. Uwięziony awansował do stopnia pułkownika. We wrześniu 1937 roku uciekł z łagru i wrócił do Wilna. Tu został jednak ponownie aresztowany i odesłany do obozu w Diagilewie. 4 listopada 1937 roku, po ponad 3 latach spędzonych w niewoli, w więzieniach, łagrach, został włączony do transportu repatriantów i powrócił do Polski. W kraju nie wznowił działalności konspiracyjnej. Próbował wrócić do normalnego życia. Próbował, bo już 3 lipca 1938 roku został ponownie aresztowany. Przewieziony do Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu i osadzony w areszcie. Po 17 dniach trafił do więzienia Mokotowskiego. Tu był poddany długiemu śledztwu. Bo rządzonym w kwietniu 1939 roku w akcie oskarżono, zarzucono mu kłamliwie, że jako komendant okręgu wileńskiego Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej, tu cytat, idąc na rękę władzy okupacyjnej niemieckiej, zorganizował placówkę kontrwywiadowczą, która rozpracowywała i mordowała działaczy komunistycznych, informowała Niemców o koncentracjach i dyslokacji oddziałów partyzanckich sowieckich, prowadziła rozmowy z przedstawicielami Wehrmachtu dla dozbrojenia brygad Wileńskiej Armii Krajowej w celu wspólnej walki z oddziałami sowieckimi. Ponadto po zwolnieniu z internowania i powrocie do kraju miał objąć kierownictwo szpiegowskiej organizacji utworzonej z byłych członków Wileńskiej Armii Krajowej. Krzyżanowski nie przyznał się do zarzucanych mu w oskarżeniu absurdalnych czynów. Władze więzienne, chcąc go złamać, uniemożliwiły mu widzenie z rodziną, godząc się jedynie na przesyłanie cenzurowanych kartek pocztowych i listów oraz przekazywanie paczek żywnościowych. Jedną z ostatnich wiadomości od pułkownika Krzyżanowskiego była kartka pocztowa z 1 lipca 1951 roku. Pisał w niej do rodziny: z całego serca życzę Ci powodzenia w pracy i pomyślnych egzaminów w Akademii Medycznej. Co zapewne już masz za sobą, i obecnie albo jesteś na urlopie, albo też na praktyce. Życzę Ci więc zdrowia, radości życia i zadowolenia zawodu. Strasznie chcę Ciebie, córeńko, zobaczyć. I to jest bodaj jedyne moje życiowe pragnienie. I trochę mi smutno, że takie niezniszczalne. U mnie bez zmian. Ściskam Ciebie mocno i błogosławię. Twój ojciec i Wasz brat i syn. Rodzina pułkownika Krzyżanowskiego nie uzyskała zgody na wybór adwokata. Wyznaczony na obrońcę urzędu mecenas Lech Buczkowski próbował doprowadzić do zwolnienia go ze względu na zły stan zdrowia. Niestety bezskutecznie. Schorowany pułkownik Krzyżanowski trafił do więziennego szpitala. Współwięzień Gorgoń Drużbicki wspominał. Mówił bardzo cicho i z wysiłkiem. Był bardzo wyniszczony. W lutym 1951 roku w orzeczeniu komisji lekarskiej stwierdzono: stan więźnia nie uległ poprawie. W dalszym ciągu z łóżka nie wstaje, nie siada. Pułkownik Aleksander Krzyżanowski zmarł w komunistycznym więzieniu 29 września 1951 roku. Przyczyną śmierci ogólnego wycieńczenia i osłabienia organizmu była gruźlica. Zwłoki zostały w tajemnicy zakopane przez władze więzienne na terenie między powązkami komunalnymi a wojskowymi. O zgonie i miejscu pogrzebania zwłok nie zawiadomiono rodziny. Dopiero w 1957 roku uroczyście przeniesiono szczątki na cmentarz wojskowy na Powązkach. Tragiczny polski los polskiego dowódcy, polskiego bohatera, który za walkę z Niemcami jest najpierw więziony przez Sowietów, a potem jest więziony przez polskich komunistów, zamęczony przez nich na śmierć, pochowany potajemnie przez wiele lat. Rodzina nawet nie wie, gdzie jest grób ich ojca, brata, syna. Jeszcze jeden powstaniec wileński, jeszcze jeden polski los, jeszcze jeden epilog do operacji Ostra Brama. Józef Grzesiak, legendarny instruktor harcerski, ten na czele swoich podkomendnych uderzył od środka na wileński garnizon w mieście Wilnie. Wspominałem o nich, mówiłem już, że właśnie powstańcy z Józefem Grzesiakiem panowali starostwo. To również jego żołnierze zatknęli polską flagę na baszcie na wzgórzu zamkowym, co było takim symbolem końca niemieckiej okupacji, co było takim symbolem zwycięskiego powstania. Kiedy Niemcy ustąpili, kiedy władzę w mieście przejmuje po pewnym czasie NKWD, Grzesiak ukrywa się. Nie został aresztowany wtedy, kiedy wielu jego dowódców i towarzyszy broni. W marcu 1935 roku został uwięziony. Kilka miesięcy się ukrywał. W marcu zostaje uwięziony. Zostaje skazany na 10 lat obozów pracy za zdradę państwa sowieckiego. Z prawnego punktu widzenia totalny absurd. No jak można zdradzić państwo, którego się nie jest obywatelem? Józef Grzesiak był całe życie obywatelem państwa polskiego. Nigdy nie był obywatelem państwa sowieckiego. Jak więc mógł zdradzić państwo, którego nie był obywatelem? No ale wtedy sądy sowieckie nie miały na względu logiki prawa. W październiku 1935 roku został więziony do Workuty. Z łagru pisał do syna: oby los pozwolił nam w następnym roku być znowu razem. Wierzę, że tak będzie. Jednak może być inaczej, dlatego piszę mój testament. CT niech będzie wierna hasłom winiejącym na sztandarze. Niech nadal służy prawdzie, pięknu, dobru. Ty, Ziuk, ukończ wyższe studia i zakładaj ognisko rodzinne. Stach, Marycha, Stefek, niech zaopiekują się Klemą tak, aby jej niczego nie brakowało. Marycha, Tomek, Roman, Danka i inni, niech załatwiają sprawy moich kolegów, aby nie byli pokrzywdzeni. Gdzieś tam w Workucie, w łagrze, Grzesiak myśli o rodzinie. Myśli też o swoich podkomendnych, o tych, którzy w Wilnie zostali, że trzeba im pomóc. Grzesiak wrócił do Polski w grudniu 1955 roku. Ponad 10 lat spędzonych w niewoli. 10 lat spędzonych daleko od domu rodzinnego. Przyjeżdża do polskiego Gdańska i wznawia działalność harcerską. Jest rok 56. Wydaje się, że jest szansa na to, aby przywrócić Polsce dawne przedwojenne harcerstwo. To harcerstwo wierne Bogu, Polsce i bliźnim. Jednak ta październikowa okres trwa krótko. Już w 1958 roku komuniści starają się przejąć Związek Harcerstwa Polskiego. Starają się zrobić z tej organizacji organizację socjalistyczną, ateistyczną. Grzesiak nie chciał być w takiej organizacji. Ustępuje z zajmowanych stanowisk, 2 lata później w ogóle wystąpił z ZHP. Jednak do końca życia żył harcerstwem. Czytywał harcerskie czasopisma, brał udział w dyskusjach, utrzymywał kontakty z harcerzami na całym świecie. A kiedy umarł? 18 września 1975 roku. Nie był w Gdańsku chowany. Władze ZHP wówczas zakazały harcerzom w mundurach udziału w pogrzebie, ponieważ był to pogrzeb katolicki, brał w nim udział ksiądz. Pomimo to przyjechali harcerze z całej Polski. Był również sztandar krakowskiej czarnej trzynastki, którą Grzesiak założył, trzymany przez umundurowanych harcerzy. Tylko 2 polskie losy ludzi naznaczonych powstaniem wileńskim. Powstaniem, które było w przeciwieństwie do powstania warszawskiego, powstaniem zwycięskim. Zwycięskim, bo przyniosło Wilnu wolność. Przegranym, bo ta wolność trwała kilkanaście, może kilkadziesiąt godzin. Bo po okupacji niemieckiej nastąpiła długa okupacja sowiecka. Bo mieszkańcy tego miasta trafili do więzień, łagrów, zostali często zmuszeni do opuszczenia ukochanego miasta. A ci, którzy zostali w tym mieście, musieli długie lata cierpieć komunistyczne rządy i cierpieć oderwanie od kraju. A wielu z nich żyje do dzisiaj. Warto pamiętać o wileńskich Polakach, którzy żyją w tym mieście do dzisiaj, którzy nigdy Polski nie opuścili. To Polska, wbrew swej woli, od nich odeszła, bo zmieniono jej granice. I warto pamiętać o tym zrywie niepodległościowym sprzed 65 lat. Warto pamiętać o tych powstańcach wileńskich, którzy zginęli w czasie walk z niemieckim okupantem, z sowieckim okupantem. O tych powstańcach wileńskich, którzy później cierpieli w sowieckich, polskich łagrach, obozach, którzy umierali często w zapomnieniu.
Powiedział mi pan, proszę pana, przedwczoraj nawiasem w rozmowie, że pan ma już dość, proszę pana, tych piosenek o Wilnie i Lwowie, że to wspomnienie zbyt boli i czas skończyć raz z tą udręką. Być może, a czy pan mi pozwoli, że na to odpowiem piosenką. Już mi raz zabrali Wilno, już mi raz zabrali Lwów, ale serca mi nie wyrwą moich dwóch najmilszych słów. Zrabowali mi już sporo z moich snów i moich serc, lecz tęsknoty nie zabiorą, bo tęsknota we mnie jest. Przypuszczam, że pan mnie zrozumie i sądzę, że pan mi wybaczy, bo ja już inaczej nie umiem, bo ja już nie potrafię inaczej. Pan patrzy realnie na wszystko. A ja zamknę oczy czasami i Lwów mam przed sobą tak blisko. I Wilno mam tuż przed oczami. Już mi raz zabrali Wilno, już mi raz zabrali Lwów, ale serca mi nie wyrwą moich dwóch najmilszych słów. Zrabowali mi już sporo z moich snów i moich serc, lecz tęsknoty nie zabiorą, bo tęsknota we mnie jest. Przesunęli i Bóg, i sam Jan, lecz tęsknoty nie zabiorą ani oni, ani Pan.